Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do letniego wydania magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, gdzie dla Państwa bieżące kwestie polityczne będą komentować wraz ze mną profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan doktor Dariusz Lipiński. Kłaniam się, dobry wieczór.
Kłaniam się Państwu, dobry wieczór.
Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć nasz magazyn od kwestii funkcjonowania już zapory na wschodniej granicy Rzeczypospolitej między Białorusią a Rzeczpospolitą Polską. Widać, że zapora powstała w czas, ponieważ mamy do czynienia z kolejnymi nowymi próbami forsowania granicy. Chciałem Was zapytać o jednak pewne konsekwencje polityczne, jakie niesie z sobą ta inwestycja, bo jak się wydaje, że po wybuchu wojny na Ukrainie nie powinna już nikogo dziwić ta inwestycja i nie powinien nikogo dziwić atak hybrydowy jako zaplanowany pod destabilizację państwa przed wojną na Ukrainie, tak, co może faktycznie wywoływać spore zdziwienie, kwestia ta nadal budzi pewne spory. Co o tym sądzicie? Rozpocznę od Dariusza Lipińskiego.
Ja nie wiem tak do końca, czy ta kwestia budzi spory. Być może, że ma pan redaktor tutaj na myśli akcje czy wypowiedzi pani Janiny Ochojskiej, czy tych środowisk, które jakby te cały czas tą sprawą się zajmują. Natomiast no, ich wiarygodność w porównaniu z tym okresem sprzed kilku miesięcy jest zdecydowanie mniejsza. Ja to widzę tak, że przed wybuchem wojny na Ukrainie no, udało się Polsce, Polakom doczepić taką gębę ksenofobiczną kraju czy społeczeństwa czy narodu, który nie chce przyjmować uchodźców. Oczywiście postawa Polski i Polaków w kwestii wojny na Ukrainie absolutnie zmieniła to nastawienie, również przede wszystkim na Zachodzie, bo tamte stereotypy panowały. Więc myślę, że w tej chwili, no cóż, wbrew temu, co zapowiadał Donald Tusk, że ten mur nie powstanie, no mur powstał. Myślę, że środowiska czy grupy, które oceniają, że on jest niepotrzebny, no są w tej chwili chyba marginalne. Tak bym to widział.
No czyżby, proszę Państwa, mam tutaj artykuł z Gazety Wyborczej, pod nim komentarze, cytuję, to mur propagandy Kaczyńskiego, inny cytat, żałosny, symbol żałosnego państwa, jeszcze inny, taniej byłoby dać tym ludziom azyl. Krzysztof Brzechczyn, skąd bierze się taka niechęć do tej inwestycji przy jednak dosyć realnym zagrożeniu, jakim był atak na hybrydowy atak na granicę?
No, mamy do czynienia z przypadkiem opozycji totalnej i ta opozycja totalna właściwie krytykuje wszystko, co robi rząd, czy co robi państwo polskie. No, jak przypadek to jest, powiedzmy, Rada Polityki Pieniężnej, jak ona, powiedzmy, nie reagowała na jeszcze wzrastającą czy podrażającą inflację, no, to była krytyka z tego powodu, że jest brak reakcji, no a jak Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, no to jest krytyka z tego powodu, że podnosi. Tak więc tutaj mamy no, taką konsekwentną politykę, powiedzmy, opozycji, która no, krytykowała stawianie muru czy w ogóle obronę granicy, no i nadal krytykuje, ale powiedzmy to, co niepokoi, to co bardziej powinno niepokoić, to ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony granicy przez Litwę. Tak? Bo tutaj takie mury czy takie zabezpieczenia, no to nie są czymś wyjątkowym. Gdzieś czytałem, że takich zabezpieczeń to jest, powiedzmy, 13 i tam też, powiedzmy, na granicy hiszpańsko marokańskiej.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, chodzi o tak zwane pushbacki, czyli o wypychanie z powrotem osób, które się przedostały, które są, umówmy się, do jedyną często możliwością skutecznego zabezpieczenia granicy, prawda? Litwa nie chce się z tym wyrokiem zgodzić.
Tak, i tutaj ta instytucja nie bierze pod uwagę jakby położenia Litwy, tak, że to jest kraj graniczny Unii Europejskiej, że Litwa graniczy z Rosją. Na Litwie mieszka wielka mniejszość rosyjska, stosunkowo duża, jak powiedzmy, w stosunku do innych krajów Europy Wschodniej. I teraz, jak mamy, powiedzmy, wywiad rosyjski, jak tam ktoś, powiedzmy, czytał Suworowa o GRU, no to powiedzmy takim, jeżeli chce się przemycić agenta do innego kraju, to takim najważniejszym zadaniem, najbardziej takim trudnym, to jest tak zwane legendowanie, czyli konstruowanie mu pewnego jakiegoś sfałszowanego życiorysu, taki, aby on był wiarygodny dla tych konwywiadów danego państwa. No i teraz można sobie wyobrazić, że taki agent GRU podaje się za migranta nielegalnego, no i przekracza granicę bez problemu. No i może on, powiedzmy, te swoje dane jakoś tam sfałszować i właściwie czy to państwo litewskie, czy jakiekolwiek inne, nie ma możliwości weryfikacji tych danych, tak? Tak więc takie możliwości takiego nielegalnego przekraczania granicy, no to one nie tylko stwarzają niebezpieczeństwo. Mhm.
Ale tutaj powiedzmy, już pan profesor mówi o takich szczegółowych kwestiach, zwracam się teraz do Dariusza Lipińskiego, ale czy nie mamy do czynienia z pewnego rodzaju sprzecznością w polityce Unii Europejskiej? No bo przecież z jednej strony, skoro sama Unia sankcjonuje Rosję, czyli oficjalnie, formalnie chce ukarać Rosję za to, co zrobiła na Ukrainie, z jednej strony, z drugiej strony nie wiąże tej nielegalnej migracji z działaniami Moskwy. No tu jest jakaś niespójność. Jak pan to postrzega, Dariusz Lipiński?
Ja myślę, że Unia jest uwikłana w tej chwili w bardzo liczne takie wewnętrzne sprzeczności, no również powiedziałbym tożsamościowe. Znaczy na pewno nie mamy do czynienia z jednakowym traktowaniem wszystkich państw członkowskich przez instytucje unijne w rodzaju TSUE czy Komisji Europejskiej. To jest rzecz oczywista, tak? To znaczy te, w cudzysłowie, nowe państwa członkowskie, które nie są nowymi, tak? No bo to jest 18 lat naszego członkostwa w Unii minęło, no to jest pokolenie, tak? To w tej chwili dorośli są, dorosłymi stali się ludzie w Polsce, którzy urodzili się już w czasie naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Dokładnie.
Ale jednak ten taki paternalistyczny stosunek do tych młodszych członków Unii Europejskiej cały czas jest. Przyczyn jest wiele, łącznie, powiedziałbym, ja to widzę także łącznie nawet z nawykami kolonialnymi niektórych państw członkowskich tych.
Ale myśli pan, że takie ryzyko, takie niebezpieczeństwo, jakie niesie jednak ta wojna, nie wywołuje pewnie refleksji? Tak, tu musimy, mimo tej niechęci do, powiedzmy, nowych państw członkowskich Unii, tu musimy jednak ustąpić. Tutaj musimy.
Ja do końca nie
inaczej
jestem,
działać.
Nie jestem też przekonany, jak głęboko zarówno poszczególne państwa członkowskie, w największym stopniu pewnie Niemcy, ale również instytucje unijne, jak dalece to jest zinfiltrowane lub skorumpowane przez Rosję. Putin przez 20 lat przygotowywał się do tego, co się w tej chwili dzieje. To, że zinfiltrowane i skorumpowane są duża część elit niemieckich, no to jest oczywiste, ze słynnym przykładem Gerharda Schrödera na czele, ale to przecież to jest wierzchołek góry lodowej. Myślę, że tutaj te ten element trzeba bardzo poważnie brać pod uwagę. A poza tym, no, na koniec powiem, na koniec tej części wypowiedzi powiem, no, przepraszam, ludzką głupotę też trzeba brać pod uwagę. To nie są jacyś, no, intelektualni nadludzie w tych instytucjach unijnych. Oni często o tej części Europy, w której my żyjemy, wiedzą akurat niewiele. Także to suma tych przyczyn, no, daje taki efekt.
Tymczasem sam mur, który powstał, przypomnijmy, samo ogrodzenie, to nie jest mur, tylko to jest ogrodzenie, ma 186 kilometrów, 40 tysięcy stalowych przęseł, wykorzystano na to 50 ton stali, pod ziemią są czujniki sejsmiczne, są kable detekcyjne do tego muru, nałożony zostanie, do tego płotu nałożone zostanie też taki system ostrzegania elektronicznego. Dużo inwestujemy w technikę. Czy myślicie, zwracam się w tym momencie do Krzysztofa Brzechczyna, że taka, nazwałbym to, izraelizacja Polski, czyli silna inwestycja w infrastrukturę bezpieczeństwa, może faktycznie stać się tym, co przeważy w kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej?
No, to zależy, przeciwko komu chcemy się bronić, tak? No, jeżeli przeciwko Rosji, no to na pewno logiczne jest, że wzmacnianie takiego potencjału odstraszania potencjalnego przeciwnika, no jest jakby tutaj skuteczne, no ale to z tym też powinny być, czy powinny temu towarzyszyć takie działania edukacyjne, uświadamiające społeczeństwu potrzebę, no jakby potrzebę w ogóle obronną, tak, czy i umiejętności obsługiwania się bronią i jakby takie elementy, powiedzmy.
A konsensus polityczny, myśli pan profesor, że konsensus polityczny w tych kwestiach jest możliwy do osiągnięcia?
Jest potrzebny, jak w każdej sprawie, tak, tylko tutaj jakby jest problem taki, że my mamy opozycję, generalnie chodzi o tą opozycję głównego nurtu, która jest jakby nastawiona na taką współpracę z Unią Europejską, ze strukturami Unii Europejskiej i teraz jakby rezygnacja z suwerenności, czyli z pewnej mocy decyzyjnej w zamian, no, za umożliwienie czy za pomoc tejże opozycji w powrocie do władzy, tak? Tutaj mamy te słynne życzenia Ursuli von Leyen.
Stosunku do Donalda Tuska, tak jest. Dariusz Lipiński, z tym samym pytaniem wracam do pana. Nie ukrywam, że my o tym regularnie w naszym tygodniku dyskutujemy, bo to jest chyba taka kwestia, która jest kluczowa. Jak zrobić, żeby nie dyskutować nad takimi sprawami, jak ten płot na granicy, nad inwestycjami wojskowymi, żeby to było wyłączone ze sporu politycznego? Czy pan też jako były czynny polityk uważa, że to jest w ogóle możliwe, taki konsensus? Że to jest tak ważna sprawa, że o to się nie kłócimy.
Ja chciałbym, żeby tak było, bo kiedyś przecież czy w okresie tym naszym akcesyjnym do NATO i do Unii Europejskiej, czy nawet później, w kwestiach polityki zagranicznej jakieś minimum konsensu było. Tak? Nie dyskutowano tego publicznie, nie atakowano się. No w tej chwili ta część opozycji, bo to nie jest cała opozycja, tak, ale no powiedzmy ta najliczniejsza i najgłośniejsza, ja ją nazywam TOT-OPEM, od skrótu Grzegorza Schetyny, totalnej opozycji, no to jest pytanie do nich, tak. Przy czym no musimy też pamiętać, że również w tej części właśnie tej totalnej opozycji, no zdarzają się głosy rozsądku, tak jak od razu po uruchomieniu tego, czy oddaniu do użytku tego muru, chociażby głos posła Sonika, ale to są naprawdę pojedyncze głosy, a poseł Sonik myślę, że będzie miał nieprzyjemności w Platformie Obywatelskiej. To jest pytanie niestety do tej strony, która...
No akurat poseł Bogusław Sonik ma taką renomę polityczną, że może sobie pozwolić na pewną niezależność partyjną, prawda? Proszę Państwa, kończymy tą część naszego programu, przechodząc do części międzynarodowej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, doktor Dariusz Lipiński, a w części międzynarodowej chciałem was zapytać o kryzys rządowy w Wielkiej Brytanii. Boris Johnson w czwartek zapowiedział ustąpienie ze stanowiska oraz z dwóch stanowisk, w zasadzie ze stanowiska premiera, ale przede wszystkim przestaje być liderem rządzącej partii konserwatywnej. Jakie były przyczyny tej rezygnacji? Nie ukrywam, że one są dosyć niejasne. W wielu mediach mówi się o kryzysie personalnym. Chodzi o sprawę posła Chrisa Pinchera, który przyznał się do niewłaściwych zachowań. Chodziło tutaj przede wszystkim o molestowanie młodych asystentów z parlamentu w prywatnym klubie, ale także podaje się i co wydaje się być bardzo zastanawiające, tą słynną imprezę, dokładnie spotkanie covidowe w czasie lockdownu, którym urządził Boris Johnson, który od ponad roku media brytyjskie gdzieś próbują do tej sprawy wracać. Generalnie mówię, że jest to dziwne, że za takie kwestie raczej premierzy państw europejskich odwoływani nie są. Czy zatem jest jakiś powiedzmy głębokie drugie dno tej sprawy, które doprowadziło waszym zdaniem do rezygnacji Borisa Johnsona? I też taką tezę też na Twitterze stawiał Dariusz Lipiński, Londongrad, czyli milionerzy rosyjscy mieszkający w Londynie i Wielkiej Brytanii jakoś do tego się nie przyczynili. Dariusz Lipiński, jak pan patrzy na sprawę rezygnacji?
Oczywiście tutaj nie mamy żadnych zawodów, ale trzeba brać pod uwagę jednak tak funkcjonowanie agentury wpływu. Ja jestem pod wrażeniem lektury książki Kathleen Belton Ludzie Putina i tam już w pierwszych rozdziałach jest opisane postępowanie sądów brytyjskich w stosunku do Siergieja Pugaczewa, byłego chyba szefa kancelarii na Kremlu, który później popadł w konflikt z Putinem. I te sądy, brytyjskie sądy, tak prowadziły te sprawy, że on gdzieś tam nocą pokryjową musiał uciekać do Francji na ten majątek, który posiadał w Wielkiej Brytanii, po prostu stracił. I to świadczy o tym, że jednak infiltracja nawet wymiaru sprawiedliwości dotyczy. Nie wykluczam, że tutaj ta agentura wpływu, uważam to wręcz za prawdopodobne, dlatego że ta sprawa z tą imprezą covidową na Downing Street, ona już się wydawała rozstrzygnięta, tak? Nie pamiętam dokładnie, ale kilka tygodni wcześniej przecież Boris Johnson uzyskał wotum zaufania Big Min i wydawałoby się, że ten temat jest zamknięty. I nagle właśnie z jakichś takich dosyć dziwnych przyczyn ta sprawa pojawia się na nowo. Przy czym pojawia się jakoś tak, powiedziałbym, lawinowo, tak? Więc dziwnie to wygląda. Ja nie chciałbym zbyt głęboko wchodzić w takie, powiedzmy, spiskowe rozważania, ale dzisiaj rano przeczytałem też na Twitterze, to już nie mój głos, tylko do pewnej znanej specjalistki od spraw bezpieczeństwa, która postawiła taki znak zapytania, czy dzisiejsze zabójstwo byłego premiera Shinzo Abe w Japonii no, że dziwny z tych okoliczności, tak, że wczoraj Johnson, dzisiaj AB. Nie wykluczałbym, że tak się dzieje. No, przeciwnie, ja byłbym zdziwiony, gdyby się nic nie działo. Powtarzam, Putin, pewne sieci, to jest dosyć dobrze opisane, to już nie są teorie takie wzięte z powietrza. Te swoje sieci zależności budował przez 20 lat. Rozmyślą pewnie o takiej chwili, jaka jest teraz. I to działanie będzie się w różnych miejscach przejawiało.
Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na tę dymisję?
No ja bym jednak nie przeczyniał Putina i tych teorii spiskowych, bo na takiej zasadzie to można też tutaj dołączyć ostatnie czy wczorajsze burdy kibiców Lechii, tak? No bo to też psuje, powiedzmy, wizerunek Polski i szukać inspiracji, powiedzmy, agentury wpływu Rosji. Znaczy, problem jest taki, że Wielka Brytania jest trochę takim dziwnym krajem, jak na inne, jak powiedzmy, w porównaniu z innymi krajami europejskimi. I bo to nie jest po pierwsze pierwszy przykład, dlatego że w Wielkiej Brytanii premierem jest przywódca partii rządzącej. Tak? Mhm. Teraz jeżeli dany polityk już przestaje być przywódcą tej partii, no to przestaje być premierem, a nie odwrotnie. I taki też los spotkał Margaret Thatcher, gdzie ona zrezygnowała, czy nie ubiegała się, tak, o przywództwo partii konserwatywnej, no i na stanowisku premiera została zastąpiona przez Johna Majora. I to nie odbyło się w wyniku wyborów parlamentarnych, tylko właśnie wyborów partii konserwatywnej. I tutaj mamy do czynienia bardziej, tak mi się wydaje, jakby z takim kryzysem przywództwa Johnsona w ramach partii konserwatywnej. Tutaj aż chyba 44 osoby, 44 ministrów, czy jakichś...
Prawie 50, ministrów, tak jest. Tak. Mhm. A ja mam, panie profesorze, a ja mam takie pytanie. Czy uważa pan, że następca Borisa Johnsona może zmienić politykę wschodnią, myślę tutaj o rejonie ukraińsko-rosyjskim, czy to jednoznaczne poparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy może ulec osłabieniu? Tak trzeba to pytanie postawić.
No właśnie, bo to jest pytanie, co jest przyczyną tego kryzysu. Bo też tutaj nie wierzę w to, że te kwestie obyczajowe czy covidowe, jak już wszyscy właściwie o tym covidzie zapomnieli, że to była taka realna przyczyna. To był raczej pretekst. I teraz właśnie jaka jest ta realna przyczyna zmiany premiera? Czy właśnie ta przyczyna leży polityce wewnętrznej, czy może też właśnie w polityce zewnętrznej, w polityce zagranicznej, no tu widzimy, że tutaj Wielka Brytania no tak trochę jakby wyszła przed szereg, pomagając, powiedzmy, Ukrainie i w pewnym momencie premier Johnson się jakby w tą pomoc zaangażował bardziej niż Stany Zjednoczone nie...
I myśli pan, że znów tu dywagujemy, nie chcę tego nazywać teorią spiskową, bo pamiętajmy przecież, że też jeszcze kiedy ktoś mówił, że w grudniu, że Rosja może zaatakować Ukrainę, to też się pojawiały zarzuty, toż to teoria spiskowa, więc tutaj wszystkie scenariusze są w grze. Myśli pan profesor, że mogą być to jakieś wewnętrzne naciski, by jednak zmienić kierunek z proukraińskiego na taki neutralny?
No być może, tak, ale to jest raczej powodowane nie jakąś agenturą wpływu, tylko taką kalkulacją zysków i strat, bo też tutaj trzeba pamiętać o tym, że Rosja w tej chwili montuje taki blok państw, który ma być alternatywą wobec Unii Europejskiej i USA. To jest to ma wchodzić, powiedzmy, Chiny, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Indie i tam jeszcze parę innych krajów pozaeuropejskich. No i właśnie, no i tutaj mamy teraz dylemat, który stoi przed Wielką Brytanią, czy jakby wejść w sojusz taki antyrosyjski ze Stanami Zjednoczonymi i po części z Unią Europejską, no ale to by, powiedzmy, ją trochę jednak komplikowało, czy może się tak ustawić pomiędzy, tak? Pomiędzy tym, co, powiedzmy, robi Rosja, czy w jakiś sposób próbuje oddziaływać, a a tym, co robią Stany Zjednoczone, bo pamiętajmy, że Wielka Brytania no to jest, może już nie jest mocarstwem kolonialnym, no ale jest postkolonialnym i powiedzmy ten sposób takiego myślenia globalnego w tych elitach nadal obowiązuje, tak? Nadal jest dominujący.
Dariusz Lipiński, uważa pan, że jest takie zagrożenie, że następca Borisa Johnsona będzie bardziej neutralny, ergo mniej będzie wspierał Ukrainę?
Zagrożenie oczywiście jest, ale ja bym tutaj jakichś radykalnych zmian nie oczekiwał. To znaczy, ja nie wierzę w to takie zdystansowanie się Brytyjczyków w stosunku do polityki amerykańskiej, bo jednak te stosunki amerykańsko-brytyjskie, one zawsze były bliskie i one są. To są kraje, które zawsze blisko współpracowały no, z powodów ich historycznych i no, genealogicznych, powiedziałbym. I wszelkich innych, więc nie sądzę, żeby była jakaś drastyczna, radykalna zmiana. Natomiast myślę, że samo to, że no, przez kilka miesięcy Wielka Brytania będzie miała, przynajmniej przez kilka miesięcy, w najlepszym wypadku będzie miała no, takiego tymczasowego premiera, no bo Boris Johnson będzie ten urząd sprawował, ale już jakby nie będzie miał tak mocnego mandatu, jaki miał. To z punktu widzenia Rosji sam ten fakt już jest korzyścią, ponieważ Boris Johnson był faktycznie jednym z najbardziej aktywnych polityków w sprawach ukraińskich. No, no siłą rzeczy teraz nie będzie miał tego mandatu, tego autorytetu. No raczej będzie administrował, a nie rządził. I to już wystarczy, to już jest jakaś spora korzyść z punktu widzenia Rosji, moim zdaniem. A pytanie, kto będzie, no ja mam nadzieję, że będzie to ktoś z tych bliskich współpracowników, jego następcą Borisa Johnsona, że będzie ktoś z bliskich jego współpracowników o podobnym podejściu do Ukrainy, no typu ministra obrony Bena Wallisa. No ale zobaczymy. Nie wiem, jaki tam jest układ sił wewnątrz partii Tonysów.
A zapytam czysto hipotetycznie, już na sam koniec tego wątku panów, gdyby było tak, że zrealizowałby się taki czarny scenariusz, gdzie Wielka Brytania by mocno osłabiła czy zneutralizowała to poparcie, grałoby po prostu tak, jak grają teraz Niemcy, czy nas, jakby to wpłynęło na nas, na Polskę? Dariusz Lipiński.
No ja myślę, że ten scenariusz taki, żeby Wielka Brytania grała aż tak, jak grają Niemcy, no myślę, że jest jednak z wielu powodów nieprawdopodobny, tak? To nie ma ani takich interesów, ani takiej tradycji, no trochę ironicznie powiem. No i myślę, że nie jest tak silnie jednak zinteresowana.
Czyli odrzucałby pan ten scenariusz. Myślę, że
aż tak radykalnie nie będzie, ale w płynny sposób no oczywiście każdy...
Krzysztof Brzeszczyn, jak to widzi? Czy uważa pan, że taki scenariusz byłby jakoś teoretycznie możliwy i co wtedy, gdyby się zdarzył?
No był, no będzie możliwy, no bo w przeszłości takie scenariusze Wielka Brytania realizowała, tak? Chociażby Jałta, tak? W 1945 roku, czy też polityka Brytyjczyków wobec Własowców, tak, którzy walczyli z Armią Czerwoną. Tak więc to jest jak najbardziej realne. No i to na pewno tutaj ogranicza no, możliwości Polski pomocowe, pomocy dla Ukrainy. Tak więc tu też trzeba byłoby to zweryfikować. Stopień zaangażowania i formę Polski.
Zobaczymy. Będziemy się tej sprawie bacznie przyglądać. Tymczasem zapraszam państwa do trzeciej części naszego magazynu, gdzie wracamy na nasze polskie podwórko. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, a ze mną Krzysztof Brzechczyn i Dariusz Lipiński, a w trzeciej części chciałem was zapytać o to, czy jesteśmy społecznie przygotowani na chciałoby się powiedzieć kryzys, ale na takie odczuwanie fizyczne wręcz tegoż kryzysu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Rosja chce zgotować Europie, zwłaszcza na jesień, na zimę, na sezon grzewczy, bardzo poważny kryzys energetyczny. Analitycy zastanawiają się, czy starczy gazu, dla nie tylko odbiorców indywidualnych, ale także do przemysłu. Powiedzmy, że gdyby nie starczyło, będzie to taka fala uderzeniowa w spadek produkcji. Spadek produkcji oznacza wszystkie te negatywne konsekwencje. Mamy problem z zaopatrzeniem się w węgiel, którego cena jest bardzo wysoka. Może zatem to być dla takiego przeciętnego Kowalskiego dosyć zimna, mroźna i uciążliwa zima z tego tytułu, że opał, jeśli będzie, może być drogi, a nie wyklucza się, choć magazyny są pełne, jak mówi rząd, to jednak nie wyklucza się, że wcale nie musi być tak, że bezproblemowo gaz, który w miastach jest, większość domów jest surowcem ogrzewana, może być w jakiś sposób reglamentowany. Chciałem was zapytać, czy my społecznie jesteśmy przygotowani na taką sytuację? Pytam o to dlatego, że parę dni temu w Holandii z racji protestów rolniczych w niektórych sklepach zabrakło podstawowych produktów żywnościowych. To wywołało nieprawdopodobny chaos, co patrząc na to z boku dla obserwatora społeczeństwa może pokazywać, że ludzie są na Zachodzie niegotowi do takiego kryzysu, nazwijmy to, towarowego. Czy waszym zdaniem Polska i Polacy są na to gotowi? Krzysztof Brzechczyn.
W pierwszej kolejności trzeba byłoby określić przyczyny, dlaczego ma nastąpić ten kryzys energetyczny. Tutaj moim zdaniem to wcale nie jest winna temu Rosja, tylko polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która, tak mówiąc popularnym językiem, się nie spina, tak? No bo jeżeli ostatnio, powiedzmy, określono oparcie się na gazie, no to jeżeli w kuchence spalamy gaz, to w wyniku spalania tego gazu wytwarza się metan, a metan jest też takim magazynierem ciepła jak CO2, jak dwutlenek węgla. Druga sprawa to jest energia atomowa, która teraz ma być ekologiczna, jakby na podstawie, powiedzmy, decyzji politycznej, no ale przez ostatnich 40 czy 50 lat, no to właśnie argumentowano, że elektrownie atomowe są
To panie profesorze wiemy, ale gdybyśmy przeszli na tą kwestię już skutków polityki, czy uważa pan, że Polacy są przygotowani ewentualnie do takiego wstrząsu, że załóżmy trzeba dwa dni wytrzymać bez gazu?
Nikt nie jest przygotowany. Nikt nie jest przygotowany. Ani Polacy nie są przygotowani, ani społeczeństwa zachodnie, bo nikt nie wie tak naprawdę, jakie skutki przyniesie ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Tak, chociażby zamiana samochodów spalinowych na elektryczne. No to jest przecież wielkie przedsięwzięcie i te baterie to też trzeba jakoś wyprodukować, tak? To nie, czy ta produkcja baterii będzie ekologiczna? Nie wiem.
Dariusz Lipiński, a jak pan patrzy na tą kwestię? Jesteśmy gotowi do takiego kryzysu, do takiego trochę może życia harcerskiego zimą, które być może stanie się takim stanem nadzwyczajnym, ale powtarzającym się.
Ocieplenie ma być, tak? A czemu teraz się straszy zimną zimą?
No widzi pan profesor, trzeba poczekać na to ocieplenie. Dariusz Lipiński.
Ja też podzielam pogląd, że nikt nie jest przygotowany jakoś tam mentalnie czy w skali społecznej do tego typu przymusowych wyrzeczeń. Ja myślę, że w Polsce pod pewnym względem sytuacja jest lepsza, a pod pewnym innym względem sytuacja jest gorsza niż na Zachodzie. No lepsza jest dlatego, że my nie jesteśmy tak przyzwyczajeni do dobrobytu, jak te państwa w typu Holandii. Tak?
Starsi pamiętają jeszcze te blackouty za komuny, które się zdarzały, prawda?
Tak jest. Natomiast tam prawdopodobnie już nie ma nikogo, ewentualnie bardzo wiekowe osoby, które pamiętają jakieś tam biedniejsze czasy. No bo gdzieś tam, no przynajmniej od pół wieku, to jest właściwie, oczywiście tam po drodze był kryzys energetyczny w latach 70., no ale to były, że tak powiem, takie dosyć jednak i krótkotrwałe stosunkowo i stosunkowo mało bolesne, no tam podrożała benzyna, prawda, to były rzeczy, które można było przeżyć. Więc oni od trzech pokoleń są przyzwyczajeni do tego, że ten dobrobyt jest im dany po prostu, że to inaczej być nie można, no w ogóle nie ma innego życia I pod tym względem u nas jest to troszkę lepsza sytuacja, bo my aż tak nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wiemy, że bywało znacznie gorzej niż jest w tej chwili. Natomiast dlaczego z drugiej strony sytuacja w Polsce jest gorsza? No znowuż wracamy do tego problemu totopu, czyli totalnej opozycji. Tak? To znaczy nie mam wątpliwości, że jeżeli pojawiłyby się jakieś braki w dostawach gazu czy energii elektrycznej, to ta opozycyjna część, ta totalna część opozycji bezwzględnie będzie to starała się wykorzystać i te nastroje jakoś tam eskalować. No i w takiej sytuacji moim zdaniem niestety ona nie będzie bez szans. To jest kwestia oczywiście odpowiedzialności, ale czy braku odpowiedzialności, no ale skoro jak słyszałem w 40-minutowym wystąpieniu czy wywiadzie Donald Tusk mówił o inflacji, ale ani razu nie padło, podobno ani razu nie padło słowo wojna w tym wywiadzie i ani razu nie padło słowo COVID, czyli dwie przyczyny, które właściwie do tej inflacji ogólnoświatowej, a przynajmniej ogólnoeuropejskiej doprowadziły. Więc oczywiście jeżeli totalna część opozycji tak będzie próbowała rozbujać te nastroje, to może im się to udać, ale to miałoby pewnie krótkie nogi.
Krzysztof,
także dużo zależy właśnie od tego, czy my mamy to ocieplenie, czy nie mamy, tak powiem, pół żartem. To znaczy od tego, jaka będzie jesień i zima, jeśli chodzi o temperatury.
Krzysztof Brzechczy, no rzeczywiście czekając na to globalne ocieplenie, były minister gospodarki Janusz Steinhoff też mówi, że nie można wykluczyć różnych braków w dostawach surowców. Chodzi tutaj o to, że no, Europa musi się przestawić z dostarczyciela, jakim była Rosja, na inne kierunki i to może być proces jakoś bolesny, prawda? To może być też jedną z przyczyn tychże problemów, prawda, Krzysztof Brzechczy?
No na pewno, ale jakby przyczyna protestów w Holandii, tak? Ta przyczyna jest następująca. Rząd holenderski chce zmniejszyć, zredukować liczbę gospodarstw wiejskich, tak? A przyczyna czy uzasadnienie to jest ekologiczne. Krowy wydychają dwutlenek węgla i są one jakby też takim elementem tego procesu oczyszczenia. No, ale jeżeli się wybije te krowy, likwiduje się, powiedzmy, tego gospodarstwa, no to stąd kto będzie produkował mleko.
Proszę Państwa, ten klakson, który Państwo słyszeli, to nie jest, to nie są holenderscy protestujący chłopi, którzy dają tło Krzysztofowi Brzechczynowi, ale jeden z naszych rozmówców, Dariusz Lipiński, jest już w drodze na zasłużone wakacje i kończąc już nasz program, przechodzę do kanonicznego...
To nie ja od razu się usprawiedliwię, to nie ja trąbiłem, tylko obok komuś włączył się alarm.
Ale tak czy owak, uwag chciałem i muszę zapytać o lektury już letnie, jakie panie Dariuszu, bierze z sobą na wakacje. Co może pan zaproponować naszym słuchaczom?
To nie będą pewnie dla wielu słuchaczy nowe lektury, ale dla mnie tak. Mianowicie biorę sobie, ja jestem zupełnym ignorantem, jeśli chodzi o literaturę fantasy i postanowiłem te zaległości swoje nadrobić, także zabieram ze sobą Tolkiena i zabieram ze sobą, czyli Władcę Pierścieni, i zabieram ze sobą Andrzeja Sapkowskiego. No z tą nadzieją, że będę miał wakacje nie tylko fantastyczne, ale powiedziałbym fantazystyczne.
No to znakomici autorzy i znakomite lektury. Życzymy panu, żeby po ciepłych dniach mógł pan wieczory na nich spędzać, a nie ukrywać się przed deszczowym dniu z tymi lekturami. Krzysztof Brzechczyn, co pan profesor proponuje?
A ja proponuję publicystykę Mirosława Bielskiego. To był taki klasyczny liberał opozycjonista, który niestety przedwcześnie zmarł w 1989 roku. No i jego, powiedzmy, jego publicystyka jest prorocza w tym sensie, że on wyróżniał dwa style prowadzenia polityki, styl taki konstruktywistyczny i organicystyczny. I ten pierwszy, ten konstruktywistyczny, polega na narzucaniu społeczeństwu odgórnie tak pewnych konstrukcji wymyślonych przez ideologów, które są mniej lub bardziej utopijne, a z kolei polityka taka organicystyczna czy organiczna, ona respektuje ten zastany porządek społeczny i go oczywiście zmienia, nie konserwuje, ale ta zmiana powinna być zgodna z zasadami moralnymi, obyczajowymi danych społeczeństw. Tak więc
A co to za publicystyka? Co to za książka? Może pan profesor jakiś tytuł wskazać?
To jest Potrzeba twórczego antykomunizmu, tak? Można napisać w internecie Mirosław Bielski i dwie ostatnie książki wyszły jego, ale też o nim tutaj jest taki autor Adam Plista, taką interpretację Bielskiego napisał pod tytułem Wolność i polityka.
No Mirosław Bielski jest postacią, którą warto przypominać, także bardzo dziękuję za tą sugestię. Proszę państwa, moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj Dariusz Lipiński. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I Krzysztof Brzechczyn, bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu, dobranoc.
I ja się państwu kłaniam i do usłyszenia w kolejny letni wieczór. Dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.